Witamy bardzo serdecznie wszystkich sympatyków sportu na cotygodniowym audycji sportowej. Witam się z wami.
Szymon.
I Łukasz. No dzisiaj wyjątkowo bez Pawła, który aktualnie sobie troszeczkę wypoczywa poza granicami naszego kraju. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i zapraszamy na nasze podsumowanie wydarzeń z ostatniego tygodnia, podsumowanie sportowe. No troszeczkę działo się w ostatnich dniach. Mieliśmy tutaj kilka interesujących wydarzeń, przede wszystkim rywalizacja polskich hokeistów w dywizji pierwszej. Niestety rywalizacja zakończona brakiem awansu, a szkoda, bo tam dużo tutaj naszym hokeistom nie zabrakło. Może Szymon kilka słów więcej powiesz na ten temat.
Nie wiem, czy możemy mówić niestety, dlatego że celem numer jeden jakby na tamten turniej było przede wszystkim utrzymanie się w dywizji pierwszej. Pamiętajmy też, że nasi hokeiści awansowali dopiero w ubiegłym roku do tej dywizji po tej rocznej absencji i grze w dywizji numer dwa. No na pewno atutem polskich hokeistów był własne lodowisko. No niestety nie udało się tym razem, mecz z Węgrami, no trochę nie ułożył się też po naszej myśli, ale też nie oszukujmy się, my nie gramy jakiegoś wielce ofensywnego hokeja, my gramy przede wszystkim hokej defensywny, jesteśmy nastawieni raczej na te kontry, no zresztą bramka Mateusza Bryka na 1-1 z Węgrami, ona też pokazywała, jaki hokej gra polska reprezentacja, to jest przede wszystkim hokej, w którym staramy się przycisnąć rywali w momencie, kiedy mamy przewagę jednego zawodnika, wtedy akurat bramkarza nie było na lodowisku, no i wtedy mieliśmy tę okazję, żeby przenieść jakby ciężar gry do tercji przeciwnika. Nie udało się tym razem, ale dwa zwycięstwa, takie bardzo mocne zwycięstwa bym powiedział, z Ukrainą 3-2, z Japonią 2-0, no i ten wyrównany mecz z Kazachstanem i piękna bramka też Kolusza, no zresztą on też wypracował nam tak naprawdę gola z Węgrami. Ona jednak robi jakąś taką nadzieję. Szkoda, że Leszek Laszkiewicz kończy już karierę sportową. To jest taka trochę legenda polskiego hokeja. Ja pamiętam, jak jeszcze byłem mały i oglądałem Mariusza Czerkawskiego, to on jeszcze już występował w reprezentacji Polski. Także szkoda, natomiast widać, że Jacek Płachta, no jakiś taki swoje piętno już na tej reprezentacji odbił, no i mamy nadzieję, że ta reprezentacja Polski będzie grała coraz lepiej, a w przyszłym roku może już ten awans nam się uda.
No właśnie, wywalczyliśmy 6 punktów w tych wszystkich spotkaniach, to dało nam trzecie miejsce w dywizji pierwszej, awans do tej elity wywalczyły ekipy Kazachstanu oraz Węgiel. Czy twoim zdaniem to jest dobry prognostyk na przyszłość, te 6 punktów?
Myślę, że tak. To za sprawą tego, że też nie oszukujmy się, Japonia i Ukraina to nie są słabe zespoły. Trochę żałowaliśmy przez długi czas tej porażki z Włochami 1-2. Ona była zupełnie też niepotrzebna, a też było widać sporą nerwowość w naszych hokeistach. Ja myślę, że że nasz nowy trener, Jacek Płachta, będzie zresztą budował tę drużynę z roku na rok. My będziemy też stawać się coraz lepsi, bo nie oszukujmy się też, nie mamy jakichś takich wielkich gwiazd na ten moment, jak kiedyś, czy to był Krzysztof Oliwa, czy Mariusz Czerkawski. Też ten polski hokej jakby ewoluuje od takiej Unii Oświęcim, która zdobywała seriami Mistrzostwo Polski, do takiej bardziej wyrównanej rywalizacji również na naszym polskim podwórku. Na pewno niekwestionowanymi faworytami był właśnie Kazachstan. Tam można było zakładać się o to, że na pewno awansuje już przed rozpoczęciem tych mistrzostw. No Włosi rozczarowali. To jest taka duża niespodzianka, więc z tego skorzystali też Węgrzy i Polacy, którzy mogli rywalizować. Nie wiem, czy taką szansę też będziemy kiedyś jeszcze mieli, że trafimy na taką kiepską formę Włochów. Ja mam nadzieję, że tak się stanie, że Polacy nie będą już tylko czekać na rozczarowania ze strony innych drużyn, ale sami sportowo będą przerastać pozostałych.
No to chyba są najlepsze takie słowa podsumowania. Na tym zakończymy tę część o hokeju. Jeszcze przed przerwą tutaj kilka słów o Pucharze Polski w piłce ręcznej. No tutaj to, co się spodziewaliśmy, czyli finał to wewnętrzna sprawa Vive Kielce oraz Orlenu Wisły Płock. No i zakończony ten finał rezultatem 26 do 23 dla mistrzów Polski z Kielc. Niespodzianka?
To był też taki ciekawy mecz, ja bym powiedział. Na pewno nie niespodzianka, no bo na krajowym podwórku Vive jest nie do zatrzymania w tym sezonie. Przecież rozbili Wisłę już w Płocku, chociaż u siebie mieli troszeczkę większe problemy. Zobaczymy też, jak będzie toczyć się rywalizacja Mistrzostwo Polski, bo ja wierzę w to, że Wisła po tym, jak pokonała Barcelonę, jest w stanie też nawiązać rywalizację z tyzorykami, bo tak się popularnie mówi o Kielczanach. Natomiast tam też to jest ciekawa sprawa, dlatego że Vive do zwycięstwa prowadziło dwóch szczypiornistów, których myśmy się w ogóle nie spodziewali tego. Znaczy, po Karolu Bieleckim można było się tego spodziewać, natomiast po Tomku Rosińskim to ja w życiu bym się nie spodziewał, że człowiek, który cały sezon tak naprawdę zmaga się z kontuzjami, rzucił trzy kluczowe bramki w tym meczu, doprowadzając w ważnym, kluczowym momencie do remisu, od którego tak naprawdę, który był takim początkiem lepszej gry Vive Kielce, dlatego że oni też musieli zmagać się z tym, że w pierwszej połowie już czerwoną kartkę dostał Michał Jurecki, człowiek, który w ubiegłym roku przecież dał zwycięstwo Vive nad Wisłą. Ta ostatnia, jedyna bramka na 33-32, z tego co pamiętam, to była Michała Jureckiego. Ona tak naprawdę przesądziła wtedy o zwycięstwie Vive. Nie mógł grać w drugiej połowie, a jest takim trochę niepisanym liderem czasami w tych trudnych momentach Vive Teruny Kielce, ale Tomek Rosiński jak najbardziej wziął na siebie ciężar gry i też widać tą jego przydatność. Myślę, będzie widoczna ona również w meczach kadry, dlatego że ja wierzę w to bardzo mocno, że Tomek powróci z czasem do kadry i też będzie w niej grał pierwsze skrzypce.
No właśnie, Vive tutaj wygrało z Puchar Polski, ale już niedługo czeka ich ten najważniejszy bój, czyli walka Final Four przeciwko Barcelonie. Czy uważasz, że z tą dyspozycją Kielczanie są w stanie wyeliminować właśnie Dumę Katalonii?
Na pewno atutem Vive Kielce jest szeroka ławka i to należy tutaj podkreślać, dlatego że tam zmiennicy są równie wartościowi jak pierwszy skład. Karol Bielecki, który notabene jest takim, można powiedzieć, świetnym szczypiornistą, może liczyć na zmiennika w postaci Michała Jureckiego. Również mamy takie bogactwo, można powiedzieć, tak? Czy to Grzesiek Tkaczyk, czy Uroz Zorman, który może go w każdym momencie zmienić również na środku rozegrania. No, Julien Aginagalde na kole, to już jest klasa sama w sobie, przecież to jest najlepszy kołowy na świecie na ten moment. No i Iwan Cupić, który ostatnio jakoś tak trochę stracił tę formę po mistrzostwach świata ostatnich, trochę nie jest to ten Iwan Cupić, którego oglądaliśmy przed tymi mistrzostwami, no ale ja wierzę bardzo mocno, że on też przełamie się i będzie grał również pierwsze skrzypce na tym turnieju. No, Vive ma potencjał, ma szeroką, wyrównaną kadrę, no i ja wierzę, że to będzie taki ich największy atut w starciu z Barceloną, która notabene ma gwiazdy pokroju Karabaticia, czy też Lazarowa. Natomiast myślę, że tam gra opiera się bardziej na pojedynczych zawodnikach niż na monolicie, którym jest zespół. A Vive jednak ten zespół ma, mimo że on opiera się jakby na takiej trochę bałkańsko-polskiej krwi, wierzę w to bardzo mocno, że jesteśmy w stanie tutaj wygrać. Zresztą też mówiło się o tym przed sezonem, że Vive będzie jednym z kandydatów do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Więc ja myślę, że na pewno z Barceloną możemy powalczyć.
No i też nie zapominajmy, że Barcelona przecież przegrała z Wisłą Płock w fazie grupowej Ligi Mistrzów, więc ten zespół też jest rzeczywiście do ogrania. No i z niecierpliwością oczywiście oczekujemy na Final Four piłkarzy ręcznych w Lidze Mistrzów. Teraz zrobimy sobie chwileczkę przerwy i za kilka minut wracamy z żużlową Ekstraligą. My już wracamy po przerwie, przechodzimy do żużlowej Ekstraligi, bo tam rozegrane zostały mecze drugiej kolejki tych rozgrywek. No i chyba najbardziej zaskakujący rezultat to wygrana GKM-u Grudziądz, a więc tegorocznego Beniaminka, ze Stalą Gorzów 50-40. No i tam bardzo dobry występ zanotował Tomasz Golob.
Tak, Tomek zdobył 11 punktów. Ja myślę, że należy też na to patrzeć mimo tej rewelacyjnej postawy Artioma Łaguty. 14 punktów plus jeden bonusowy, czyli notabene 15, dlatego że zawodnicy jakby z jednej drużyny nie chcą rywalizować między sobą również, bo tam najważniejsze jest przede wszystkim właśnie punkty wyrobione w duecie. To jednak te punkty Tomka były kluczowe, dlatego że on tak naprawdę jeździł sam w pojedynkę, można powiedzieć. On brał na siebie odpowiedzialność tej rywalizacji, w której miał słabszych jakby partnerów, tak można powiedzieć, no bo Mike Trzęsiok na przykład do jakiejś takiej czołówki polskiego żużla nie należy, także tutaj wielka, wielka zasługa Tomka Goloba, zresztą też przełożyło się to na to, dlatego że jeden z portali takich bardzo, bardzo chyba jeden znanych wybrał go do siódemki tej kolejki Ekstraligi Żużlowej.
No tak, patrząc na wyniki punktowe poszczególnych zawodników Stali Gorzów, mi się najbardziej w oczy rzuca po raz kolejny słaby występ Nielsa Christiana Iwensena, który w zeszłym sezonie jeszcze prezentował się naprawdę solidnie, a teraz tylko 3 punkty w 4 biegach.
No nie zapominajmy też, że Nils Christian Iversen dobrze rozpoczął ten sezon, dlatego tym bardziej ta jego postawa jest dużym zaskoczeniem, bo na Speedway Best Pars w Toruniu, zresztą tutaj u nas, gdzie też byliśmy jako redakcja, on przecież z Nikim Pedersenem tworzyli taki duet nie do zatrzymania, można powiedzieć, a tutaj taka trochę sensacyjna postawa Duńczyka. No ale on też, mam takie wrażenie, że czasami ma takie gorsze momenty, potem ma dobre te momenty i tak jeździ trochę w kratkę, jak Bjarne Pedersen kiedyś był też taki żużlowiec, on też tak trochę jeździł, także Duńczycy poza Nikim Pedersenem może mają taką właśnie taką skłonność do nierównej jazdy. Też nie zapominajmy o tym, że Stal Gorzów to są mistrzowie Polski, więc nie tylko Nils Christian Iversen tam jeździ. Krzysiu Kasprzak też jakieś furory, można powiedzieć, nie zrobił, zresztą zmaga się ze sprzętem od początku sezonu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, no i czy Stal podniesie się, no bo 2 mecze, 2 porażki wcześniej z Ligą Tarnów, także to niezbyt dobrze rokuje ten sezon.
No właśnie, 2 mecze i Stal na końcu tabeli, co jest naprawdę sporą niespodzianką, ale ty wspomniałeś o Nikim Pedersenie, więc możemy od razu przejść do zespołu, gdzie ten zawodnik występuje, czyli Unia Leszno, która rywalizowała ze swoją imienniczką z Tarnowa. No zapowiadał się ciekawy mecz. Unia po raz drugi, leszczyńska Unia, po raz drugi na własnym torze. No i znowu wykorzystany ten atut i pewne zwycięstwo 52-38. No i tam oczywiście wspomniany przeze mnie Pedersen po raz kolejny pokazał klasę, czyli 14 punktów. No i Przemysław Pawlicki, który zdobył 11 oczek, no to rokuje dość duże problemy dla, po pierwsze, menedżera Skórnickiego, bo niedługo wraca Sajfudinow, no i właśnie dla samego Rosjanina, czy on w ogóle będzie jeździł teraz.
No tam jest taki problem bogactwa, można powiedzieć. Ja pamiętam, jak przed sezonem mówiło się właśnie o Unii Leszno, że nie wiadomo, kogo wyrzucić z tej podstawowej siódemki. Mówiło się nawet o Johanssonie chyba, Szwedzie, który zresztą też w tym roku jeździ w Speedway Grand Prix, także to też jest taka trochę, widać ten problem bogactwa. No, bracia Pawliccy w ogóle, to jest taki duży atut, dlatego że Piotrek jest jeszcze, nie zapominajmy tego, juniorem, także on te biegi juniorskie będzie wygrywał, jak tylko będzie chciał, tak się na to przynajmniej i składa i wydaje. Zresztą to samo dzisiaj też potwierdził w tym wyścigu juniorskim, bo podczas meczu dwóch Unii, no w tym meczu akurat on chyba tylko 8 punktów wyjeździł, ale to akurat kwestia też tego, że defektu motocykla, bo normalnie byłoby tych punktów 10, no i też nie było potrzeby, żeby wyjeżdżał po raz 5 na tor, więc też trener Skórnicki się na to nie zdecydował.
Unia Leszno wygrała drugi mecz w tym sezonie, a więc ma komplet 4 punktów i pokazuje, że będzie się liczyć w walce o tytuł drużynowego mistrza Polski. Równie dobry początek sezonu notuje Sparta Lubas Zielona Góra i tutaj zielonogórzanie jeździli u siebie z zespołem z Torunia. Obie drużyny osłabione brakiem swoich podstawowych żużlowców w falubazie zabrakło Grzegorza Walaska i Andreasa Jonsona. W ekipie Aniołów nie pojechał Paweł Przedpełski, no i Adrian Miedziński. No i tutaj zwycięstwo falubazu 47-43.
To i tak dla mnie taki trochę mało wymiar kary, dlatego że po tym remisie u siebie z Spartą Wrocław spodziewałem się, że KS Toruń w tym sezonie jakoś dużo też nie osiągnie, jeżeli chodzi o żużlową Ekstraligę. Okazało się inaczej. Nagle zaczął bardzo dobrze, pojechał Grisza Łaguta, też to jest taki dobry transfer akurat, jeżeli chodzi o KS Toruń. Zobaczymy też, jak będzie sobie radził w dalszej części sezonu, natomiast to też jest klasą sam dla siebie, był Jarosław Hampel. On tak naprawdę ten mecz ratował, bo to jest 15 punktów, to jest żużlowiec, który w każdym swoim starcie dojeżdżał jako pierwszy do mety, także on był klasą sam dla siebie i to jest taki duży atut Falubasu. Zresztą on też już, no nie oszukujmy się, tak naprawdę wybija się jakby ponad tę drużynę, bo Piotrek Protasiewicz, który go w jakiś sposób wspierał, to już jest trochę legenda polskiego żużla i trochę już taki weteran.
Ale bardziej 12 punktów jednak przywiózł.
No jednak tak, no.
I to wystarczyło właśnie do drugiego zwycięstwa, a więc również SPAR w czołówce na razie po tych dwóch kolejkach. No i ostatni mecz nam został jeszcze, to starcie pomiędzy Stalą Rzeszów a Betardem Spartą Wrocław. Rzeszowianie to drugi Beniaminek obok GKM-u Grudziądz. No i tutaj tym razem po porażce w pierwszej kolejce wygrana 52-37. I tutaj zaskoczył Dawid Lampart, który niespodziewanie zdobył najwięcej punktów właśnie z całej drużyny Stali.
No my tak słyszymy nazwisko Dawid Lampart, to nie wiadomo o kogo chodzi, ale tak samo no było też z Maćkiem Janowskim, który jeździ w Betard Sparcie Wrocław i nagle gość awansowuje do Speedway Grand Prix i my nie wiemy nadal o kogo chodzi. Także takich dwóch cichych bohaterów się spotkało. Wyszedł z tego zwycięski Lampart, po przeciwnej stronie Woffinden też dobrze pojechał. Mistrz świata taki trochę niespełniony w ubiegłym sezonie przez kontuzję i kiepską formę na początku. A zobaczymy też, jak będą sobie radzić w tym sezonie. No Wrocławianie to jest taki klub nierówny, ja bym powiedział. Oni w ubiegłym dwa tygodnie temu remisują z KS Toruń, to też było jakąś niespodzianką drobną. Teraz taką porażkę z Rzeszowem, które powinni, myślę, sobie spokojnie poradzić i takie to jest wszystko jednak. Wielką niewiadomą są te wyniki Betard Sparty w tym sezonie. Zobaczymy, jak będą sobie radzić dalej.
No, oczywiście, ta druga kolejka przyniosła wiele emocji, z niecierpliwością będziemy czekali na te kolejne, bo im sezon ruszy dalej, tym będzie jeszcze ciekawiej. Teraz po raz kolejny zapraszamy na chwilę muzyki, no i za kilka minut spróbujemy jeszcze omówić mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy. No i tak jak zapowiedziałem, została nam do omówienia Liga Mistrzów i Liga Europy. Mecze 1/4 finału Champions League, które przyniosły naprawdę mnóstwo emocji. Może zacznijmy od tego, w którym te losy awansu no, były jeszcze niewiadome. Chodzi o rewanż pomiędzy Bayernem Monachium a FC Porto. Tam pierwszy mecz w Portugalii wygrali gospodarze 3-1. No i tak wszyscy się zastanawiali, czy właśnie Smoki są w stanie sprawić niespodziankę i awansować do półfinału. No jednak Bayern bardzo szybko pozbawił ich tych wątpliwości. Już po pierwszej połowie prowadzili 5-0. No, można powiedzieć, że koncert gry zespołu z Bawarii.
No to tak trochę ja bym powiedział, że jak się mówi, nie wiem, jest takie sformułowanie efekt Motla, to tutaj chyba będzie efekt Bayern Monachium. Chyba to taki syndrom nawet bym powiedział, dlatego że już drugi raz, kiedy Bayern po prostu w rewanżowych pojedynkach pokazuje potężną klasę. Najpierw rozbili po prostu Szachtar Donieck, teraz zmiażdżyli FC Porto, a tym bardziej jest to wartościowe, że teraz mierzyli się tak naprawdę z drużyną, która no zdecydowanie myślę, że sportowo przekracza tak naprawdę poziom Szachtara Donieck, zresztą z Jacksonem Martinezem, którego wycenia się na 30 milionów euro na ten moment około. No Bayern pokazał klasę, Bayern pokazał moc, no i też myślę, że to jest drużyna, która potwierdziła, że w Lidze Mistrzów będzie jednym z faworytów do triumfu w całych rozgrywkach, wcale nie mniejszym faworytem niż Real Madryt czy FC Barcelona, a myślę też, że takim małą uwagą też warto też taką dobrą uwagą zwrócić też nas w kierunku Jacksona Martineza, który wybija się coraz bardziej jakby na czoło. To jest piłkarz, który ma teraz chyba 28 lat.
Tak, on już nie jest takim najmłodszym piłkarzem, można powiedzieć, ale z perspektywy transferu do czołowego klubu.
Tak, ale z drugiej strony jest to taki najlepszy wiek dla napastnika. 28, 29, 30 lat. Także myślę, że może właśnie poprzez ten mecz z Bayernem też wybić się w jakiś sposób, że te barwy klubowe zmieni na jakiś troszeczkę lepszy klub.
W kolejnym wtorkowym meczu Barcelona potwierdziła tylko swoją przewagę nad Paris Saint-Germain. Zwycięstwo 2-0 dla Dumy Katalonii. No i tutaj też raczej o większej niespodziance być nie może, bo w przeciągu tego dwóch meczu jednak podopieczni Luisa Enrique pokazali, że są tutaj też jednym z faworytów do wygranej w całych rozgrywkach.
Warto też zwrócić uwagę na postawę Davida Luiza, bo to jest piłkarz, który jest najdroższym obrońcą w historii piłki nożnej, natomiast z drugiej strony tak naprawdę to on zawinił przy tych golach, to on gubił krycie, to on sobie nie radził, więc...
No, ale też musiał niestety grać, pamiętajmy, że kontuzjowany był inny stoper Thiago Silva.
Tak, dosłownie, dlatego też no z drugiej strony no, David Luiz no wielkiej klasy nie pokazał, chociaż też no to zauważyłeś. Silva był kontuzjowany, także zupełnie inny partner, bo się nagle przetrafił do gry w defensywie. No a z Silvą się rozumieli, dlatego że grali razem i w reprezentacji, i w klubie zresztą teraz tego sezonu.
W meczach środowych tutaj zdecydowanie na pierwszy plan wybiło się starcie derbowe, a więc mecz Realu z Atletico. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 0-0. No i teraz Real za sprawą rezerwowego przeważnie Hernandeza zapewnił sobie półfinał, chociaż trzeba przyznać, że ten półfinał wywalczony w dość dużych bólach.
Tak, jak najbardziej Real wymęczył to 1-0, zresztą tak też, no nie oszukujmy się, cały czas jest widoczny jakiś taki kryzys i zniżka formy Realu, to nie jest ten Real, który oglądaliśmy jeszcze pół roku temu, zresztą nikt nie pamięta już o tym sukcesie i tam kilkudziesięciu zwycięstwach Realu z rzędu i o tych historycznych wyczynach i tak dalej. Nikt o tym już tego nie pamięta, dlatego że Real męczy się z przeciwnikami, to jak męczył się z Schalke, tak teraz męczył się z Atletico. No jednak Diego Simeone poustawał swoją drużynę, także potrafiła stworzyć nawet zagrożenie pod bramką Realu, także przy odrobinie szczęścia Atletico samo mogło awansować do kolejnej rundy. No, Chicharito zapewnił awans. No, krytyki nie jakby nie zrezygnował też z krytyki Thierry Henry, który lubi się wypowiadać na temat Chicharito, zauważyłem w ostatnim czasie. No i też kilka słów takiej krytyki pod adresem Chicharito poszło i jest to taki piłkarz, który trochę myślę do tego Realu nie pasuje jednak.
No i ostatni mecz nam tutaj jeszcze został do podsumowania, więc rewanż pomiędzy Juventusem a Monaco. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu w Turynie gospodarze wygrali 1-0 po rzucie karnym. Tutaj było 0-0. No i no nie wiem, czy co do tego wyniku jeszcze można jakieś kilka słów komentarza dodać.
No, Monaco już zaskoczyło tym, że pokonało Arsenal. Chociaż kibice Arsenalu twierdzą, że to jest taki jeden mecz w sezonie, który im nie wychodzi, no od razu odbija się na całym sezonie. No tak znowu tym razem było. No, Monaco, nie wiem, to nie była drużyna dla mnie na miarę półfinału Ligi Mistrzów, także dobrze, że Juventus zagra, ale jest to też powrót na szczyty włoskich drużyn, też pamiętajmy o tym, że...
Po ponad 10 latach.
Tak, dosłownie, a z drugiej strony wszystkie drużyny z Premier League już dawno odpadły z rozgrywek, a włoskie się trzymają, zresztą dwie się trzymają też w Lidze Europy.
No i teraz właśnie, tutaj mówimy o Lidze Europy, ale może jeszcze o tym albo może dobrze, powiedzmy teraz, a o losowaniach powiemy jeszcze za minutkę albo dwie. Mecze ćwierćfinałowe, no i tam Sevilla, wyjazdowy remis z Zenitem 2-2 i awans zespołu z Hiszpanii. Dalej mamy kolejny remis 2-2 Napoli z Wolfsburgiem. I kolejne dwa spotkania to Fiorentina, Dynamo Kijów 2-0 i awans Fiołków. I ostatni ćwierćfinał Dnipro, Dnipro Pietros, klub Brisz 1-0. Jakieś niespodzianki twoim zdaniem tutaj były?
Nie, myślę, że Liga Europy, no na pewno negatywnie rozczarował Wolfsburg, ale czy nazwać tę porażkę u siebie 1-4 z Napoli jakąś taką wielką sensacją?
Znaczy mi się wydaje, że te rozmiary mogą być sensacyjne, tak, bo to jest bardzo wysoka porażka.
To tak, z jednej strony, natomiast Wolfsburg no, na wyjeździe pokazał, że jest jednak, pewnie zmierza pozycja mistrzostwo Niemiec, także nie dał się już upokorzyć. Myślę, że to był taki wypadek przy pracy bardziej. Natomiast cieszy to, że mamy jednego Polaka na pewno na froncie cały czas. Grzesiek Krychowiak, odpadł Łukasz Teodorczyk. Mamy nadzieję i życzymy Grześkowi Krychowiakowi tego, żeby jednak po to tryfem sięgnął.
No i teraz, tak jak tutaj powiedziałem, rozlosowane zostały w piątek pary półfinałowe, zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Lidze Europejskiej. No i mamy prawdziwe hity, a więc starcie Barcelony z Bayernem Monachium i Juventusu Turyn z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. No i w Lidze Europy Napoli z Dnipro oraz Sevilla z Fiorentiną. Który mecz najbardziej może dostarczyć emocji? Wydaje mi się, że jednak ten Barcelony z Bayernem to jest zdecydowany hit.
Tak, i ta jedna liczba 7, bo tyle bramek Bayern potrafił strzelić w dwóch meczu w Barcelonie. 7-0, przypomnijmy, to była taka trochę sensacyjna też wygrana Bayernu, ale wtedy pokazała też siłę tej drużyny. Zobaczymy, jak będzie w tym roku.
No i też ciekawe będzie właśnie takie starcie Guardiola kontra Barcelona, bo Guardiola teraz po drugiej stronie.
Dosłownie. I też zobaczymy, jak zresztą też Thiago Alcantara, zresztą przypomnimy, to jest były piłkarz Barcelony, także tam w ogóle będzie się taki trochę hiszpański pojedynek, takiego smaczku też na pewno dostarczy tam obecność Xabiego Alonso, który jeszcze w ubiegłym roku grywał regularnie w Grand Derby, reprezentował barwy Realu Madryt. Chociaż ja bardziej będę zwiększał uwagą obserwował mecz Juventus-Turyn-Real Madryt, a to za sprawą tego, że liczę na to bardzo mocno, że włoska piłka po latach takiej nieobecności też w czubie Champions League w końcu wróci na te właściwe tory i pokaże, że Juventus też nie jest drużyną, która będzie tylko dobicie dla Realu Madryt.
No to z niecierpliwością już czekamy na te mecze półfinałowe Ligi Mistrzów, a one już 5 maja. W naszej audycji dzisiejszej to już wszystko. Byli z wami
Szymon
i Łukasz. Oczywiście zapraszamy na następną już za tydzień we wtorek o godzinie 16:30.